Dziękuję bardzo. Jeszcze raz witam Was wszystkich serdecznie, choć nie widzę praktycznie nikogo. Wiem, że jesteście ze mną dzisiaj. Dziękuję za Wasze modlitwy. Gdy byłem dzieckiem, mój tato, którego wielu z Was zna i który jest dzisiaj z nami, czasem lubi powtórzyć przysłowie, które niektórzy myślą, że pochodzi z Chin, obyś żył w ciekawych czasach. Jak zapewne wiecie, to nie jest życzenie, to jest raczej przekleństwo. Czy chcemy, czy nie chcemy, żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Są trudne, może nawet niebezpieczne dla wielu czasy, które wymagają rozwagi, zastanowienia, czasy niepewności, czasy obaw. Ale również są to czasy niesamowitej kreatywności i rozwoju. Popatrzcie tylko na nas, tak jak Mariusz właśnie wspomniał, zamiast przemawiać w kościele, przemawiam do ekranu w sumie. Czasami widzę małych ludzi na ekranie, dwuwymiarowe obrazki. Jesteśmy porozrzucani po rozmaitych krajach, dzielnicach, Stanach, w ogóle wszystko, a jednak możemy być razem w tym samym miejscu. W pewnym sensie Zoom to naprawdę świetna rzecz. Wiele spotkań, na które muszę uczęszczać w ramach mojej pracy w wydziale, tego nie powiedziałem, że pracuję jako w sekretariacie do spraw kaznodziejstwa, jestem sekretarzem polowym w Wydziale Południowego Pacyfiku. W związku z tym dużo podróżowałem, zanim COVID się wydarzył. Teraz większość rzeczy robi się na Zoomie. Dzięki temu możemy oszczędzić sporo pieniędzy i czasu. Nie trzeba tak dużo podróżować. Jesteśmy też więcej produktywni niż przed samą pandemią. No i może w jakiś sposób pomagamy środowisku, bo nie latamy tyle samolotami. Nowe wynalazki technologiczne przyczyniły się do niesamowitego rozwoju głoszenia Ewangelii na całym świecie. Nowa technologia pozwoliła pastorom, zwłaszcza tym młodszym, wykorzystać ten trudny okres, aby stworzyć nowe sposoby głoszenia Ewangelii. Więc mamy okres niesamowitej wolności głoszenia Słowa Bożego praktycznie na całym świecie. I żyjemy w takich czasach, kiedy ludzie są zainteresowani Ewangelią bardziej niż kiedykolwiek indziej, i pastorzy, młodsi ludzie wynajdują najrozmaitsze sposoby, które nie śniły się nam nawet jeszcze rok temu. Ale jak zapewne wiecie, ze współczesną technologią wiążą się również pewne problemy. Mało co tak naprawdę może zastąpić wspólne zebrania, uściśnięcie dłoni, czy objęcie się, czy wspólny posiłek. Moja żona i ja mieliśmy kontakt z COVID-em tydzień temu i przez 2 tygodnie nie możemy być w kościele u nas. I to jakoś tak, no trudno z tym, chcielibyśmy wrócić do tego naszego kościoła, uścisnąć rękę, chociaż niektórzy z naszych przyjaciół uważają, że uścisk dłoni powinien należeć do przeszłości, że trzeba zostawić ten zwyczaj. Są oczywiście tacy, którzy czują, że nareszcie uwolnili się od wspólnych spotkań, ale chyba myślę, że większość z nas pragnie, aby nastąpił jakiś powrót do normalności. Współczesna technologia również spowodowała to, że mamy niesamowity dostęp do niesamowitej ilości informacji. Gdy rosłem w Polsce w latach 70., na początku lat 80., tylko słuchaliśmy wiadomości raz na dzień, był dziennik wieczorny, dostawaliśmy ekspres wieczorny, czasem się czytało tą gazetę, czasem nie, trudno się było tym podniecić. Teraz sytuacja jest zupełnie inna. Żyjemy w czasach niesamowitej powodzi informacyjnej. I nastają więc pytania, w jaki sposób ludzie wierzący powinni reagować na oszałamiającą wręcz ilość informacji? Jak sobie radzić ze sprzecznościami? Komu można wierzyć, że ich informacje są prawdziwe? Parę dni temu przeczytałem bardzo ciekawy artykuł zatytułowany "Nadmiar informacji nas powoli zabija". I tu macie cytat z tego artykułu. Gdy włączymy telewizor albo komputer, pojawia się nagle niesamowita ilość informacji, która bombarduje każdego dnia z coraz większą intensywnością. Słyszymy o wirusie, który zabija tysiące ludzi na świecie, o szczepionkach, o nakazach zdrowotnych, o protestach, o niesprawiedliwości rasowej, o atakach terrorystycznych, o klimacie, o politycznej sytuacji w Stanach Zjednoczonych, o konfliktach, o rozruchach w Europie. I jak się tego wszystkiego słucha, to trudno pozostać nienaruszonym emocjonalnie. Bardzo łatwo wciągnąć się w cykl informacyjny, bo tyle się dzieje i my o tym wszystkim musimy wiedzieć. Autorzy niedawnych badań w zeszłym roku stwierdzili, że skutki przeciążenia informacyjnego są bardzo niepokojące. U wielu ludzi powodują stres i stan ciągłego zaniepokojenia, które w sumie powodują problemy zdrowotne. Autorzy tego badania wymyślili świetny, nieodkryty przez niektórych sposób lek na te problemy. Prosty lek. Poszukaj przycisku na telewizorze czy komputerze, który go wyłączy. Prosta sprawa. Przestań obsesyjnie czytać wiadomości czy oglądać jedno za drugim YouTube video. Nie czytaj e-maili od ludzi, którzy ciągle przysyłają ci jakieś niepokojące nowinki czy linki do nowych teorii na temat codziennych wydarzeń. Zamiast tego autorzy proponują, pójdź na codzienny spacer. Gdy masz weekend albo jesteś na wakacjach, odłącz się od codziennego cyklu informacyjnego, popatrz więcej na przyrodę niż na ekran telewizora, czy również komputera, czy telefonu. Bo to jest właśnie ten przepis na zdrowie emocjonalne, którego teraz bardzo potrzebujemy. I co jest ciekawe, że to nam właśnie radzą ludzie, którzy nie są wierzący. To nie byli chrześcijanie, którzy o tym teraz mówią. Dlaczego o tym mówię? Jakiś czas temu mój kolega pastor dał mi wyzwanie. Powiedział mi, Darek, napisz kazanie oparte na słowach apostoła Pawła w pierwszym liście Koryntian, 7 rozdziale, 31 wierszu. Czas jest krótki, przemija bowiem postać tego świata. I tak się składa, że ten temat ma dużo do czynienia właśnie z tym, co przed chwileczką mówiłem. Więc jeżeli macie Słowo Boże, czy prawdziwe, ja lubię prawdziwe, normalną książkę, prawdziwe Słowo Boże albo elektroniczne, też będzie w porządku. Otwórzmy Słowo Boże i do listu, pierwszego listu Koryntian Pawła, apostoła Pawła, rozdziału 7, wiersza 29 i będę tam czytał do wiersza 31. Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, 29-31. A to powiadam, bracia, czas, który pozostał, jest krótki. Dopóki jednak trwa, powinni ci, którzy mają żonę, żyć, jakby ich nie mieli, albo mężów. A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali, a ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili, a ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali, a ci, którzy używają rzeczy tego świata, jakby ich nie używali. Przemija bowiem postać tego świata. Więc zanim rozpoczniemy to studium biblijne, skłońmy nasze czoła jeszcze raz. Panie Boże, miłosierny Panie Boże, który mieszkasz w niebie, przychodzimy przed Twój tron, bo otwarliśmy Słowo Święte, Twoje Słowo Święte. Prosimy, abyś był z nami, gdy rozpoczniemy te rozważania przez następne parę chwil. Otwórz moje usta i uszy słuchaczy. Niech Duch Twój Święty będzie w liniach elektronicznych, które łączą nas w tym momencie i w naszych sercach. Dziękujemy za Twoją obecność w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Gdy ktoś mi zadaje takie pytanie, o takie wyzwanie, jak mój kolega, to z reguły robię dwie rzeczy. Najpierw staram się zrozumieć kontekst stwierdzenia, a potem szukam znaczenia użytych słów w oryginalnym języku. To jest taki mój zwyczaj. Zawsze to robię, gdy czytam Pismo Święte. Po prostu nie mogę sobie poradzić bez poszukiwania podstaw językowych. I tak było również w tym przypadku. Te wiersze, które dopiero co przeczytaliśmy, znajdują się mniej więcej w środku pierwszego listu Pawła do Koryntian. Więc gdy przygotowywałem to przemówienie dzisiejsze, to kazanie, postanowiłem przeczytać cały list od początku do końca dwa razy. I muszę wam powiedzieć, że było tak, bym czytał ten list zupełnie na nowo. Nieraz go czytałem w swoim życiu, nieraz wracałem do poszczególnych miejsc w tym liście, ale tak przeczytać od początku do końca dwa razy, to tego dawno już nie zrobiłem. A poselstwo, które chce nam dzisiaj apostoł Paweł przekazać, jest bardzo na czasie i przemawia do sytuacji, w której akurat się znajdujemy. Paweł nie pisze do jednego zboru, ale do kilku chrześcijańskich zborów, które w tym czasie znajdowały się w Koryncie. Są to ugrupowania, które znajdowały się z jednym z największych, bogatych i wpływowych miast starożytnej Grecji. Położone to miasto było na ważnym portowym szlaku handlowym. Było to miasto wielu narodowości, wielu kultur, gdzie zawsze było wielu turystów, handlarzy, marynarzy z rozmaitych stron ówczesnego świata. Mieszkańcy miasta pasjonowali się nowinkami, rozmaitymi teoriami, trendami, zwyczajami. Jak czytacie ten list, to właśnie wychodzi. Korynt był również znany z rozwiązłości moralnej. to właśnie z tego powodu nowe słowo weszło w użycie w tamtych czasach. Było to słowo koryntiazomai, co oznaczało żyć niemoralnie jak Koryntianie. Wysoko nad cieśniną koryncką był umieszczony Akropolis, czyli miasto na wzgórzu. Tu po lewej stronie widzicie wyobrażenie tego miasta. I tam znajdowała się świątynia Afrodyty, bogini miłości. W tej świątyni urzędowały kapłanki płodności, których celem było uprawianie prostytucji. Dlatego też powstało przysłowie znane w starożytności: nie każdy może sobie pozwolić na wycieczkę do Koryntu. Było to miasto, gdzie wygoda życia, pogański styl i moralność wywierały olbrzymi wpływ na naśladowców Jezusa. Jeżeli kiedykolwiek czytaliście ten list, to wiecie, że zbory w Koryncie nie były zdrowe. Chrześcijanie w Koryncie zboczyli z tej drogi, którą na początku pokazał im Paweł, gdy zakładał tam pierwsze zbory. I do tych właśnie zborów do swoich dzieci Paweł pisze swój pierwszy list. Ale już na samym początku listu Paweł nas zaskakuje. Dobrze wiedząc, co się dzieje w zborach koryńskich, na samym początku w wierszu drugim rozdziału pierwszego nazywa ich powołanymi świętymi. Ależ Pawle, zastanów się, czy ty nie wiesz, co to oznacza słowo święty, święta? No oczywiście my nie myślimy tutaj po katolicku, gdzie święci to są specjalni wybrańcy katolicy, którzy orędują za nami w niebie, ale myślimy biblijnie. Ktoś święty to chyba jest ktoś całkowicie poświęcony Bogu, kto prowadzi prawe życie, jest oddzielony od świata, nie interesują go świata trendy, nowinki, teorie, zabawy. Kiedy byłem młodym chłopakiem, praktycznie przez całe moje dzieciństwo w Polsce, aż do czasu, gdy byłem może 13 czy 14-latkiem, jeździłem na kolonii w Podkowie Leśnej. I pamiętam, że któregoś razu, gdy miałem może 11 czy 12 lat, na takich koloniach pojawiła się dziewczyna, która może była troszeczkę inna niż my wszyscy. Jakaś taka bardziej, no właśnie, święta. Nadaliśmy jej przydomek, jak pamiętam, święta psychiczna. Święta psychiczna. I my, adwentowe dzieci, śmialiśmy się z niej i dokuczaliśmy jej, bo była inna. Do dzisiaj mi jest z tym źle, kiedy sobie o tym przypomnę i chciałbym przeprosić, gdybym wiedział, kto to był. No ale właśnie do takich podobnych, niedoskonałych, grzesznych, świętych, apostoł Paweł kieruje swoje słowa. I słowa są absolutnie piękne. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Gdy tak głęboko popatrzymy w nasze serca, to każdy z nas dokładnie wie, że świętymi to tak naprawdę nie jesteśmy. Nie jesteśmy. Każdy z nas wie, kim jesteśmy przed Bogiem. Każdy z nas ma jakieś ukryte rzeczy, o których wie tylko Bóg albo nasi najbliżsi. A więc ten list jest również dla nas. A jednak Bóg wyciąga do nas dłoń i mówi: pomimo wszystkiego, co się dzieje w twoim życiu, pomimo brudu w twoim sercu, pomimo twoich słabości i niedociągnięć, jesteście moimi świętymi. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. A więc już w pierwszych słowach swojego listu do grzeszników w Koryncie Paweł głosi im Ewangelię wieczną. Łaska jest zawsze w centrum Bożego poselstwa dla nas. Zbawienie darmo z łaski dzięki krzyżowi Chrystusa jest to zawsze centrum poselstwa, które przekazuje nam Paweł. Jest to bardzo ważne. Zapamiętajmy sobie to teraz, zanim pójdziemy dalej, bo łaska będzie nam bardzo potrzebna. Ale to dopiero początek listu. I Paweł nie będzie zasypiał gruszek w popiele. On ma do przekazania Koryntianom wiele pilnych spraw, bardzo pilne poselstwo. Czas jest krótki, powiedział. Czas jest krótki, bracia i siostry. Postać albo kształt tego świata przemija i musimy sobie ze sobą szczerze porozmawiać. Greckie słowo, które Paweł używa tutaj jako słowo postać, jest to słowo schema. Jest to słowo schema. Od tego słowa pochodzi polskie słowo schemat. A ja coś na temat schematów wiem. Gdy skończyłem szkołę podstawową w Warszawie, zostałem przyjęty do technikum elektronicznego. Nie wiem, czy takie rzeczy jeszcze istnieją w Polsce jak technikum, ale w tamtych czasach to było takie liceum, które do ogólnego dodało również wykształcenie zawodowe. Więc spędziłem 5 lat oprócz angielskiego, rosyjskiego i innych rzeczy, które trzeba było się uczyć, jak rysować i budować schematy elektroniczne. Na koniec nauki, oprócz matury, musiałem obronić pracę dyplomową. To było 5-letnie zadanie, 5 lat nauki. Taką pracą było pewne urządzenie elektroniczne, które mi się bardzo spodobało. Znalazłem gdzieś schemat takiego egzotycznego urządzenia elektronicznego i myślałem, że będę bardzo mądry, aż zacząłem budować to urządzenie według tego schematu. Nic nie chciało działać. Próbowałem wszystko. Nowe części, nowe elementy, nowa płytka, nowe kabelki, inne podłączenie i nic, zero. Było już za późno, żeby zmienić urządzenie dyplomowe, bo było już, dostałem aprobatę na to ze szkoły. Czas był bardzo krótki i byłem w totalnej kropce. Właśnie w tym momencie znalazł się ktoś, kto zaoferował pomoc. W zborze warszawskim był młody człowiek, który nazywał się Henryk Zawiślak, on teraz mieszka w Australii i również zajmował się elektroniką. Henryk przyszedł do mnie, przywiózł taki dobry miernik, przyszedł do mnie do domu, przyjrzał się mojemu schematowi, zbadał schemat swoim miernikiem i powiedział po paru godzinach: Darek, ten schemat jest do kitu, wyrzuć go, pomogę ci znaleźć lepszy. Znaleźliśmy razem lepszy schemat. Henryk pomierzył tu i ówdzie, poradził mi, jak zbudować urządzenie, zbudowałem płytkę i wszystko udało się w ostatniej chwili, ale według zupełnie innego schematu. Dzięki pomocy Henka udało mi się obronić pracę dyplomową. Czasem tak właśnie jest w naszym życiu chrześcijańskim. Każdy z nas operuje według pewnego schematu i czasem rzeczy nie pracują tak, jak powinny. I czasem ktoś się musi znaleźć, kto może dotknąć naszego serca Bożym miernikiem, czym jest dla nas oczywiście Słowo Boże, i zanalizować zdrowie naszego schematu. Jeżeli nasz schemat nie działa za dobrze, to może gdzieś indziej jest jakiś lepszy schemat, który doprowadzi do zupełnie innych rezultatów. I to właśnie jest główny cel listu Pawła do zborów w Koryncie. Schemat, według których te zbory operowały, po prostu nie działały tak, jak powinny. Ale najpierw Paweł musiał przymierzyć swoim miernikiem, uduchowionym miernikiem, te elektrody do serc i pokazać im, dlaczego ich schemat nie działa. A potem im pokaże zupełnie inny schemat. Jak zapewne niektórzy z Was wiedzą, każdy schemat elektroniczny ma wiele elementów. Abyśmy mogli lepiej zrozumieć poselstwo apostoła Pawła, użyję dwa takie podstawowe elementy. Jednym podstawowym elementem takich właśnie schematów elektronicznych jest opornik albo rezystor. I to jest właśnie jego symbol. W urządzeniu elektronicznym opornik robi dokładnie to, na co wskazuje jego nazwa. Hamuje prąd albo go w jakiś sposób zmniejsza. I dzisiaj chciałbym Wam przedstawić właśnie taki schemat. Paweł chciałby przedstawić taki schemat, który składa się z trzech oporników rezystorów. Zanim dojdziemy do tych słów w połowie listu Pawła, przemija schemat tego świata w rozdziale 7, Paweł będzie mówił o trzech takich opornikach, rezystorach w schemacie zboru koryńskiego. I te oporniki są reprezentowane trzema greckimi słowami. Nasze pierwsze słowo, które pojawia się na samym początku listu, jest to słowo schizma. Oczywiście domyślam się, że od razu zgadujecie, co to słowo oznacza. Już w rozdziale 1, w wierszu 10, jakbyście popatrzeli na to, Paweł mówi: zachęcam was, bracia, ale to jest mało, zachęcam, to jest bardzo słabe słowo. Słowo tam, można powiedzieć, Paweł, błaga ich, prawie że błaga ich z płaczem na kolanach. Błagam was, bracia, przez wzgląd na imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli zgodni, aby wśród was nie było rozłamów, schizms. O co się Koryntianie spierali? O rzeczy takie, na przykład jak kto jest lepszym apostołem, czy ich chrzest jest ważniejszy, kto komu udzielił chrztu, kto ma większą wiedzę teologiczną, kto jest bardziej uduchowiony, co jest lepsze, małżeństwo czy celibat, jak się ubierać do kościoła, kto jest bogatszy, jaka jest rola kobiet w kościele i tak dalej, i tak dalej. Sytuacja w zborach koryńskich była wręcz szokująca. Gdy czytałem ten list apostoła Pawła w całości, to zastanawiałem się, jakie by rozłamy nastąpiły wśród Koryntian, gdyby nagle znaleźli się wśród nas. No, daleko nie trzeba było szukać. Ja myślę, że natychmiast by podłapali temat szczepionek, rządowych nakazów zdrowotnych, wolności sumienia, czy religii, czy nowy porządek świata, czy elity rządzące świata i tak dalej, i tak dalej. Od razu by pojawiły się frakcje, odłamy, bo każdy miałby inne spojrzenie na każdy z tych problemów. Zaraz pojawiłyby się strony facebookowe, na których święci z Koryntu by wypisywali rozmaite wpisy przeciwko tym, z którym się nie zgadzają, czy są, czy przeciw zarządzeniom, albo plotkowali na temat tych, którzy mają odmienne zdanie. Wkrótce byśmy się dowiedzieli o podzielonych rodzinach, zborach, przyjaźniach, współpracownikach, innymi słowy, schizma. Trzy dni temu Generalna Konferencja wydała okólnik światowy w odpowiedzi na rozmaite właśnie takie schizmy. I pozwoliłem sobie przetłumaczyć pierwszy paragraf tego okólnika. Nawet chyba mam na ekranie. Nie mam na ekranie, okej. Ale wam przeczytam. Pytanie, czy dana osoba powinna przyjąć szczepionkę COVID-19, czy nie, wywołało znaczne kontrowersje w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. W świetle modlitwy Chrystusa, aby wszyscy byli jedno, ta sytuacja jest tragiczna. Kościoły zostały podzielone, członkowie rodzin wyobcowani, a przyjaźnie zerwane. Misja Kościoła została utrudniona, a jego ewangelizacyjne docieranie do świata zostało osłabione. Czyż nie jest to smutne? Czyż nie jest to smutne, że Generalna Konferencja musi wydać taki właśnie okólnik, kiedy mówi o tych właśnie rzeczach, kiedy jesteśmy totalnie podzieleni na te tematy, na inne tematy. Wczoraj rozmawiałem z pastorem, który opowiadał mi o swoim zborze, który jest rozbity o sprawę Trójcy w niebie. Także o rozmaite rzeczy mamy problemy. Gdy przygotowywałem to przemówienie, znalazłem artykuł, który opisał wyniki sondażu niedawno przeprowadzonego wśród pastorów. Jedno z pytań było, jaki jest twój największy problem? Odpowiedź była od wszystkich. Współcenia wśród wierzących. Ogólny brak jedności, o którą modlił się Jezus. W czasie pandemii życie pastorów prawie całkiem się zmieniło. Ja wiem, bo pracuję z pastorami. To jest moja rola w Wydziale Południowego Pacyfiku i słyszę bardzo dużo od pastorów w naszym wydziale, jak bardzo się im zmieniło. Ale ich największym problemem jest brak jedności w ich zborach. A co powoduje ten brak jedności, było następne pytanie, i skłócenia według pastorów. Główny powód, dokładnie to, o czym mówiłem na początku mojego przemówienia dzisiaj, nadmiar informacji w mediach społecznościowych. Dla chrześcijan media społecznościowe okazały się być tak samo uzależniające jak dla reszty świata. To jest jak narkotyk w pewnym sensie, a w tych mediach często tragedia, zwłaszcza w komentarzach pod artykułami, z którymi czytelnicy się nie zgadzają. Jeden z moich kolegów, który jest teraz przewodniczącym w jednej konferencji tutaj w Australii, powiedział mi tak, dla jakiejś niezrozumiałej przyczyny wielu z nas utraciło umiejętność normalnych i uprzejmych rozmów z ludźmi, z którymi się nie zgadzamy. Nie zgadzamy. Czy usłyszeliście to? Dla jakiejś niezrozumiałej przyczyny wielu z nas utraciło umiejętność normalnych i uprzejmych rozmów z ludźmi, z którymi się nie zgadzamy. Na koniec ci, co przeprowadzili ten sondaż, doszli do wniosku, że z reguły media społecznościowe nie ciągną nas w prawo czy na lewo, ale najczęściej w dół do rynsztoka. Żyjemy w społeczeństwie, które jest o wiele bardziej podatne na nieporozumienia niż to, co było w Koryncie. I wygląda na to, że tak jak Koryntianie, często nie różnimy się od schematu tego świata. I często jesteśmy bardziej kształtowani przez ten świat niż przez Słowo Boże. Ja nie mówię, że powinniśmy się ze wszystkim zgadzać. To nie jest moje poselstwo, albo żeby nie używać mediów społecznych. Choć muszę osobiście przyznać, że jakiś czas temu zrezygnowałem z wszelkich mediów społecznych, było to za bardzo depresujące dla mnie, zwłaszcza gdy widziałem, jak ludzie komentują na temat siebie, w jaki sposób słowa są wypowiadane, w jaki sposób słowa są używane. Wiecie, czasami tak sobie myślałem, jak to widziałem, że my jako adwentyści tyle lat głosimy o usprawiedliwieniu, o uświęceniu. Jakoś w ostatnich czasach żeśmy zapomnieli o uświęceniu. czym jest to prawdziwe biblijne uświęcenie. I komentarze wykazują, że tego uświęcenia nam brakuje. I po obydwu stronach dyskusji, to z dwóch stron działa, czasami komentarze są wręcz paskudne. Dosłowne tłumaczenie tego słowa, którego widzicie na ekranie, skizma, to jest taka dziura po rozerwaniu. Mam tu kawałek materiału i go rozerwę, okay? I w tym momencie zobaczycie w tym kawałku materiału dziurę. Tu jest obrazek rozerwanego materiału. I to właśnie to rozerwanie, to jest słowo skizma. To jest właśnie to słowo, ta dziura po rozerwaniu. I to właśnie w tym kontekście Paweł wypowiada te słowa w rozdziale trzecim, wierszu trzecim. Jeżeli są kłótnie między wami, jeżeli jest zazdrość, to czyż nie działacie według schematu tego świata? I wtedy dodaje te pamiętne słowa, które wszyscy znamy. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Święty mieszka w was? Czy tego nie wiecie, że jesteście świątynią Boga? On wypowiada te słowa w kontekście rozerwania pomiędzy wierzącymi. Nie rozrywajcie się, jesteście przecież świątynią Bożą. Nie róbcie dziur w świątyniach waszych zborów. Prawda jest taka, wiemy to z doświadczenia, pandemia kiedyś się skończy. Rozmaite wideo na YouTube, dyski nie będą już na czasie. Ten temat przeminie i zacznie się inny, tak zawsze jest. Ale złamane przyjaźnie, rany, które pozostaną, zajmą bardzo długo, aby je uleczyć. Powiedzicie, ja mogę zszyć ten kawałek materiału, ja mogę tutaj zrobić wszystko, co mógłbym, żeby to w jakiś sposób naprawić, ale ślad pozostanie na zawsze. I to jest właśnie bardzo smutne. Znalazłem taki ciekawy cytat z Ducha Proroctwa. Ellen White to napisała i według mnie jest to bardzo mądre, co ona napisała i jest to bardzo na czasie dla nas. I napisała taki cytat i mam go tutaj na ekranie. Kiedy człowiek twierdzi, że jest uświęcony, a mimo tego w słowach i czynach pokazuje, że można go określić mianem nieczystego źródła, które rodzi gorzką wodę, to możemy śmiało powiedzieć, że człowiek ten jest zwiedziony. Musi się on nauczyć podstaw życia chrześcijańskiego. Niektóre osoby uważające się za sługi Jezusa tak długo pielęgnowały w sobie ducha nieuprzejmości, że wydaje się, że lubią tę nieuświęconą postawę, mają przyjemność w wypowiadaniu słów, które sprawiają przykrość i drażnią innych. Więc pierwszym słowem, które reprezentuje schemat tego świata i które Paweł używa kilka razy, jest słowo schizma, rozerwanie. Drugim słowem jest słowo porneia, które występuje też często w tym liście. Jak czyta się słowa apostoła Pawła, to można się tylko podrapać po głowie i pomyśleć, jak się to mogło stać. Koryntianie po prostu zapomnieli, czym jest chrześcijańska moralność i to tylko 20 lat od Golgoty. Oczywiście większość z nas rozumie, co to słowo oznacza. Najbardziej znane słowo, które pochodzi od tego greckiego słowa, to oczywiście pornografia, która już wtedy istniała, jak wykazują wykopaliska archeologiczne. Ale gdy apostoł Paweł używa to słowo, a używa go często w swoich listach, nie tylko w liście, przepraszam, do Koryntian, to nadaje mu szersze znaczenie. Dla Pawła porneia to jest wyraz niewierności, każdy wyraz niewierności, czy to w małżeństwie, czy niewierności Bogu, czy niewierności, jeżeli chodzi o sprawy seksualne, bo przecież można być samotnym i też chodzić drogami porneia. Apostoł Paweł wiedział, jak wielki wpływ miało koryńskie społeczeństwo na wierzących w tym mieście, więc błagał członków tamtejszych zborów, nie miejcie z tym nic wspólnego, trzymajcie się jak najdalej od jakiejkolwiek formy niemoralności. Więcej, napisał, niech wśród was nie będzie nawet śladu, nawet aluzji jakiejkolwiek porneia, to jest w liście do Efezu w 5 rozdziale 3 wierszu, nawet aluzji jakiejkolwiek niemoralności. Czy to pornografia, czy brak wierności małżeńskiej, czy brak wierności Bogu w rozmaitych sprawach seksualnych, wszystko jest bardzo szkodliwe dla nas, dla zboru, dla Królestwa Bożego. Dlaczego porneia jest tak niebezpieczna? Bo prędzej czy później cielesna porneia zamienia się w porneję duchową. Według apostoła Pawła apostoła Pawła Porneia jest częścią schematu, który przemija. A więc po raz drugi, i to tym razem w kontekście Porneia, w kontekście chrześcijańskiej moralności, apostoł Paweł apeluje do chrześcijan w rozdziale 6, wierszu 19, czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego? Co pierwszy raz mamy to, jeżeli chodzi o schizmy. Drugi raz mamy, jeżeli chodzi o moralność chrześcijańską. Jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie do samych siebie. Drogo bowiem jesteście kupieni. Wysławiajcie Boga w ciele waszym. Więc bracia i siostry, dla dobra świątyni waszego ciała i zboru, odstąpcie, jeżeli jest coś takiego w waszym życiu, odstąpcie od wszystkiego, co jest związane ze słowem porneia. Więc mamy schizma, mamy porneia. Trzeci i ostatni na dzisiaj opornik, rezystor schematu tego świata według Pawła to jest słowo merimna. Słowo merimna pojawia się kilka razy w tym liście i jest przetłumaczone jako obawa, lęk, trwoga, niepokój. Po angielsku jest to słowo anxiety. Gdy wczytałem się głęboko w ten pierwszy list do Koryntian, to muszę wam powiedzieć, że poczułem się znowu bardzo swojsko. Świat, który oni zamieszkiwali, wydał mi się bardzo podobny do tego, którym my żyjemy na dzień dzisiejszy. Jak już wspomniałem, Koryntianie mieszkali w mieście, który był na szlaku handlowym i turystycznym, gdzie spotykali się ludzie z całego świata i przywozili najrozmaitsze nowinki. Żeby dowiedzieć się, co się dzieje w świecie, wystarczyło wyjść na ulicę i porozmawiać z marynarzami i kupcami, którzy sprzedawali opinie jako fakty. To był właśnie taki ówczesny internet, Facebook, czy na fejsie, jak nowe słowo poznałem niedawno, albo YouTube, który dostarczał mnóstwo rozmaitej, często sprzecznej informacji. I tak jak dzisiaj, nadmierna ilość informacji, plotek nadchodzących z rozmaitych stron świata powodowała zaniepokojenie wśród wierzących naśladowców Jezusa w Koryncie. Paweł daje nam sprawozdanie, że Koryntianie martwili się o wiele rzeczy. Co przyniesie przyszłość? Co trzeba kupić i kiedy? Co trzeba sprzedać i kiedy? Czy jest dobry czas na budowanie domów, czy kupowanie, sprzedawanie, czy zawierać małżeństwa, czy cieszyć się, czy płakać, czy co robić? Oni się o wszystko martwili. Anxiety to zaniepokojenie, trwoga, przyćmiły cel istnienia ich jako zboru Bożego. I tak sobie pomyślałem, że gdyby Koryntianie nagle się pojawili wśród nas, to by sobie zadawali takie pytanie, na przykład, czy będziemy mieli wystarczająco pieniędzy na życie, jakby coś się stało z gospodarką światową, czy będziemy mogli wyjść z domu, jak będzie coraz większa pandemia, czy będziemy mogli podróżować, jak długo będziemy musieli nosić maski, czy w ogóle musimy nosić maski, czy ich noszenie jest szkodliwe dla zdrowia, czy też nie. Tak jak my, myślę, że baliby się wirusa, baliby się szczepionek, myślę, że zastanawialiby się, czy nakazy zdrowotne są zgodne z tym, co znajdujemy w Piśmie Świętym i czy te nakazy i ta cała pandemia, czy to jest znak końca świata, czy też nie, czy to jest znak bestii, czy to nie jest znak bestii i tak dalej, i tak dalej. Żyjemy naprawdę w ciekawych czasach i nie trzeba być super spostrzegawczym, aby zauważyć, że w świecie wokół nas panuje ogólne zaniepokojenie, zatroskanie i obawa. Jest mnóstwo sprzecznych informacji, które znajdują się na stronach internetowych czy na YouTube, nie pomagają światu, aby znaleźć pokój. To jest pewne. I ten sam niepokój, ta anxiety, ta trwoga udziela się również i nam, dzieciom Boga Najwyższego. A to do nas przecież Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, 6 rozdziale, wierszu 31 i tam do wiersza 34. Nie martwcie się. Mamy to słowo merimna, znowu to już w Ewangelii występuje, to samo słowo, co Paweł używa. Nie martwcie się, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym będziemy się przyodziewać, albo o nowe teorie na temat wydarzeń dzisiejszego dnia, które się co chwilę pojawiają nam w mediach społecznościowych, albo na dyskach, które są rozprzestrzeniane, czy też przesyłane przez e-mail, czy na fejsie, bo tego wszystkiego poganie szukamy. Bo tego wszystkiego poganie szukamy. I teraz dostaniemy radę pochodzącą od samego Boga, która jest lekarstwem na Merinę, na wszelką merinę, na wszelką niepokój. Jezus mówi nam tak, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Nie chodźmy za tym, czego szukają poganie. I apostoł Paweł miał to samo poselstwo do zboru w Koryncie i do nas dzisiaj. W rozdziale 7 i wierszu 32 pisze tak, chciałbym, abyście byli wolni od trosk. Chciałbym, abyście byli wolni od trosk. Znowu mamy to słowo merimna, to jest to samo słowo, które użył Jezus wcześniej. A w innym miejscu, w liście do Filipian, w 4 rozdziale, wierszu 6, znowu mamy to słowo, nie troszcie się o nic. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powieście prośby wasze Bogu. I wtedy są najpiękniejsze słowa, które są w Piśmie Świętym, jedne z najpiękniejszych słów, a pokój Boży, który jest przeciwieństwem merimna, przeciwieństwem tego niepokoju, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych. Słyszycie? Serc i myśli waszych. Jeżeli będziemy szukali sprawiedliwości Bożej najpierw w Chrystusie Jezusie. A więc mamy trzy oporniki. Takie główne trzy słowa, które występują w tym liście, które Paweł często powtarza do ludzi w zborze, w zborach koryńskich. Ten schemat jest oparty na opornikach. To jest schemat tego świata, schemat, który przemija. Ale apostoł Paweł nie zostawi Koryntian i nas w tej trudnej sytuacji. Gdy byłem w tej szkole, w tym technikum elektronicznym, nie tylko nauczyłem się opornikach. O wiele fascynującym elementem elektronicznym były tranzystory. Oporniki zawsze istniały w naturze. Każda rzecz, która praktycznie weźmiemy w ręce, jest w pewnym sensie opornikiem, natomiast tranzystor musiał być wynaleziony. To było nowe wynalezienie. Trzech znakomitych amerykańskich uczonych, fizyków, John Bardeen, Walter Brattain i William Shockley, pracowali w laboratorium Bella. Może niektórzy z was wiedzą, że Alexander Bell raczej, był tym, który wynalazł telefon. Oni wynaleźli tranzystor w 1947 roku i otrzymali za to Nagrodę Nobla w 1956 roku. Dzisiaj tranzystory są wszędzie, choć większość z nas sobie nawet z tego nie zdaje sprawy. Bez tranzystoru byśmy nie mogli rozmawiać. Nie byłoby to absolutnie niemożliwe, żebyśmy się w ten sposób mogli spotkać, gdyby tranzystory nie istniały. Nowoczesne radio, telewizja, internet, telefony komórkowe, nasze domowe stereo, większość urządzeń domowych nie mogłyby istnieć bez tranzystorów. Inna nazwa na tranzystor, i to jest ciekawe, jest to wzmacniacz. Wzmacniacz sygnału. I apostoł Paweł przedstawi nam właśnie taki nowy, inny, dużo lepszy schemat, który będzie oparty na tranzystorach, na wzmacniaczach, na tych elementach, które wzmacniają sygnały, które w naszym kierunku posyła Bóg. Schemat ten znajdujemy w dalszych rozdziałach pierwszego listu do Koryntian i również on jest oparty na trzech greckich słowach. O, jakże przepiękne są te greckie słowa w oryginalnym języku. Te słowa są elpis, pistis i agape. A my znamy je po polsku jako wiara, nadzieja i miłość. Jest to wiara, że Bóg jest z nami i choćbyśmy znaleźli się w nie wiem jakiej trudnej sytuacji, Jezus obiecał, że będzie z nami aż do końca. Jest to wiara, że jako naśladowcy Jezusa nie musimy się bać tego, co nadejdzie przed przyjściem Pańskim. To nie jest nasze zadanie, żeby spekulować na temat przyszłości. My się o to nie musimy bać. My wiemy, że Pan Jezus kiedyś przyjdzie i to nam powinno wystarczyć. Jest to wiara, która jak tranzystor wzmacnia nas w przekonaniu, że Bóg wypełni swoje obietnice względem swoich dzieci. Jest to wiara, która rozprasza wszelką merimna, wszelki niepokój i obniża emocjonalną temperaturę naszych dyskusji. Jest to wiara, która daje początek nadziei. Tej nadziei, która przez którą wierzymy, że niedługo pojawi się nasz Pan Jezus i zabierze nas do swojego domu. Jest to nadzieja, że gdy się to stanie, to wkrótce potem nasz niebieski Ojciec, jak znajdujemy to w Księdze Objawienia, otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu, albowiem pierwszy schemat przeminie. Jest to nadzieja, która wraz z wiarą daje początek trzeciemu tranzystorowi. I ten trzeci tranzystor, trudno go nawet opisać, agape. Jest to uczucie, które panuje pomiędzy Bogiem Ojcem, pomiędzy Synem i Duchem Świętym. Jest to uczucie, którym jesteśmy ukochani przez naszego Boga, który zbawił nas darmo z łaski. Jest to uczucie, które wyklucza wszelkie schizmy, bo jest oparte na dwóch największych przykazaniach Jezusa. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej. I właśnie tak samo będziesz miłował agapę, mamy to słowo, bliźniego swego, jak siebie samego. Nawet jak się nie zgadzamy. Nawet jak mamy odmienne zdanie na wiele tematów. Agapę, bracia i siostry, jest lekarstwem na wszelkie schizmy, jest lekarstwem na wszelką porneję i pomiędzy nami i lekarstwem na wszelką merimna, na wszelki niepokój i trwogę. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale i 2 wierszu daje nam fantastyczną radę, że raczej zamiast angażować się w schemat tego świata, powinniśmy zrobić zupełnie coś innego. Wpatrzyć się w Jezusa Chrystusa. Dosłownie to jest tam powiedziane, nie tylko po prostu biorę swój wzrok i patrzę, ale to jest tak, takie uczucie wychodzi z greckiego, że ktoś kogoś bierze twarz i tak przestawia tą twarz i mówi, patrz tam, wpatrzcie się. To jest jedyne, w co się powinniśmy wpatrzeć. Odwróćcie wzrok od innych rzeczy, wpatrzcie się w Chrystusa, który jest początkiem i mamy to słowo wzmacniaczem, doskonalicielem, wzmacniacz, jest tranzystorem naszej wiary. Takie jest, można powiedzieć, dosłowne tłumaczenie. Chrystus, który jest tranzystorem naszej wiary. I o tym Jezusie, który daje nam pokój i wlewa agapę w nasze serca, opowiadajmy ludziom wokół nas. A więc dzisiaj mamy dwa schematy przed sobą. Mamy schemat oporowy, mamy schemat wzmacniający. Jeden schemat opiera się Królestwu Bożemu, jest to rezystancja przeciwko Królestwu Bożemu. Drugi schemat wzmacnia Królestwo Boże. Jeden schemat jest to schemat, który przemija, drugi schemat trwa wiecznie. Parę tygodni temu dostaliśmy bardzo smutną wiadomość. Zmarł nasz bardzo serdeczny przyjaciel, pastor Graham Humble. On był moim bezpośrednim poprzednikiem w Wydziale Południowego Pacyfiku, zanim odszedł na emeryturę w 2019 roku. Był to niesamowity człowiek o olbrzymiej wiedzy na temat misji naszego Kościoła. Bardzo dużo mi pomógł. Znałem go przez wiele lat. I gdy planowaliśmy powrót do Australii ze Stanów Zjednoczonych, z Andrews University, i gdy zaczynałem pracę w moim wydziale, on był takim moim przewodnikiem. Nawet przyszedł na lotnisko z balonami, witajcie w domu, gdy wylądowaliśmy w Australii w 2019 roku. Przez półtora roku, ostatnie półtora roku, Graham walczył z chorobą neuronu ruchowego, która jest również znana jako choroba Lou Gehrig's. To jest po prostu choroba, która zjada mięśnie człowieka, wszystkie mięśnie. Także on nie mógł już jeść pod sam koniec, nie mógł pić, nie mógł chodzić, nie mógł ruszać się. To była straszna, straszna choroba. Trzy dni przed swoją śmiercią podyktował do wszystkich przyjaciół ostatnią pożegnalną wiadomość. I tą pożegnalną wiadomość myśmy dostali również. Pozwoliłem sobie przetłumaczyć końcowe słowa tego, co napisał mój przyjaciel Graham Humble. Posłuchajmy tego bardzo uważnie. W przyszłym tygodniu będę przeniesiony do oddziału opieki paliatywnej. Niestety nie będę w stanie już więcej przesyłać żadnych wiadomości przez Facebook, Messenger czy iMessages. Dla was to będzie bardzo smutne, ale dla mnie to będzie cudowna ulga. Ta straszliwa choroba już nie będzie mogła więcej gnębić mojego ciała. Następne, co usłyszę, to będzie dźwięk trąb zmartwychwstania i głos mojego Zbawiciela. Dziękuję Bogu, że mogłem służyć Mu w Jego misji w wielu miejscach na świecie. W tej służbie moje życie było wzbogacone przyjaźnią z wieloma niesamowitymi ludźmi i doświadczeniami, które choćby nie wiem co, nauczyły mnie ufać Bogu. Ponad wszystko, moje największe pragnienie jako męża, ojca i pastora jest, aby każdy z was codziennie chodził z Jezusem. Miłujcie waszych bliźnich jak siebie samych i wzmacniajcie Królestwo Boże, tak aby Jego misja na tej ziemi mogła być zakończona i abyśmy razem mogli się cieszyć wiecznością. Żegnajcie, kochana rodzino i drodzy przyjaciele. Do zobaczenia w niebie. 3 dni później mój przyjaciel zmarł. Czas jest bardzo krótki, bracia i siostry. Dla mojego przyjaciela już się skończył. Więc znowu mam pytanie. Według którego schematu pragniecie żyć? Brian wybrał właściwy schemat. Dobrze go znałem, wiem. Nigdy nie usłyszałem od niego raniącego, zniechęcającego, ostrego albo kłótliwego słowa. Słowa, które od niego usłyszałem, były słowami zachęty zawsze. Kiedy nas odwiedzał w Ameryce, nieraz był u nas w domu, nieraz nie miałem kontakt czy telefoniczny, czy przez internet. Zawsze były to słowa zachęty, zawsze były to słowa pomocy, zawsze były to słowa dobroci i ciepła duchowego. On był prawdziwym tranzystorem, wzmacniaczem miłości Bożej. I wszystkim nam, do których napisał te słowa, dał niesamowity przykład. Do którego schematu powołał nas Bóg? Który schemat mamy reprezentować jako zbór Boży? Który schemat pragniecie reprezentować do ludzi w waszym zborze? Który schemat pragniecie reprezentować do ludzi wokół was? Zachęcam was dzisiaj, abyśmy wszyscy porzucili schemat tego świata z jego zatargami, informacjami, zwadami, niemoralnością, niepokojami i trzymajmy się Jezusa. On jest właśnie tą postacią, tym schematem, który nigdy nie przemija. I do świętych w Poznaniu i innych adwentowych zborach w Polsce i w innych miejscach na świecie. I gdziekolwiek indziej apostoł Paweł dzisiaj przemawia. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Nasz dobry Panie, który mieszkasz w niebie. Dziękujemy Tobie za to, że dałeś nam przykład, jak żyć. Dziękujemy Tobie, że przyszedłeś na tę ziemię i byłeś wzmacniaczem Królestwa Bożego i poprosiłeś nas, abyśmy my również byli takimi samymi wzmacniaczami jak Ty. Proszę Cię, Panie, abyśmy zanim otworzymy usta, aby powiedzieć coś raniącego do naszych bliźnich, ani zanim otworzymy komputer i zaczniemy pisać słowa, które są ostre, nieprzyjemne, abyśmy wpatrzyli się w Ciebie i zastanowili się nad tym, że Ty chcesz, abyśmy te słowa użyli. O Boże, Ty nas znasz. Ty znasz nasze brudne serca i tylko Ty możesz uleczyć nasze serca. I za to Ci dziękujemy, że dzięki Twojej łasce możesz nas zmienić i wszyscy możemy się stać wzmacniaczami Królestwa Bożego. Jest to moją modlitwą do zboru w Poznaniu dla wszystkich innych, którzy będą słuchali tego poselstwa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.